widzieć i być. Naturalnie zmiany paradygmatów nie zawsze dokonują się w jednym momencie. W przeciwieństwie do nagłego olśnienia, jakiego doznałem w metrze, zmiana mojego i Sandry paradygmatu dotyczącego naszego syna była trudnym i wymagającym pracy procesem. Nasz pierwotny stosunek do syna wyrósł z lat doświadczeń i uwarunkowań w etyce osobowości. Był rezultatem głębszych paradygmatów, jakie mieliśmy zarówno na temat naszego powodzenia w roli rodziców, jak i miary sukcesów naszych dzieci. I dopóki nie zmieniliśmy tych podstawowych paradygmatów, dopóty nie zobaczyliśmy spraw inaczej, nie potrafiliśmy dokonać zmiany w nas samych i w całej sytuacji. Aby móc widzieć inaczej naszego syna, musieliśmy z Sandrą być innymi ludźmi. Nasz nowy paradygmat powstawał przez inwestowanie we własny wzrost i rozwój charakteru. Paradygmatów nie da się oddzielić od charakteru. Miarą bycia człowieka jest jego widzenie, a to, co widzimy, jest ściśle związane z tym, jacy jesteśmy. Nie zajdziemy zatem daleko, zmieniając tylko nasze widzenie bez jednoczesnej zmiany sposobu bycia i odwrotnie. Nawet owego poranka w metrze, w moim tak nagłym przesunięciu paradygmatu, zmiana wizji była rezultatem mojego charakteru i przez niego także była ograniczona. Jestem pewien, że są ludzie, którzy mimo nagłego zrozumienia sytuacji siedzieliby dalej w kłopotliwym milczeniu obok cierpiącego, zmieszanego mężczyzny, nie czując nic więcej niż trochę żalu z mglistym poczuciem winy. Z drugiej strony jestem równie pewien, że są ludzie, którzy byliby znacznie wrażliwsi niż ja, zauważając od razu głębię problemu i próbując pomóc szybciej niż ja to zrobiłem. Paradygmaty mają olbrzymią moc, gdyż tworzą soczewki, przez które widzimy świat. A właśnie zmiana paradygmatu jest istotą zmiany człowieka, niezależnie od tego, czy zachodzi nagle, czy w wypracowanym procesie. Paradygmat zasad. Etyka charakteru opiera się na fundamentalnym założeniu, że ludzką efektywnością rządzą konkretne zasady. Naturalne prawa, które są w wymiarze ludzkim, tak samo prawdziwe, stałe i niepowtarzalne, jak w wymiarze fizycznym zasady w rodzaju prawa powszechnego ciążenia. Ich autentyczność i siłę oddziaływania łatwo dostrzec w doświadczeniu przesunięcia paradygmatu, opisanym przez Franka Kocha w Proceedings, magazynie Instytutu Morskiego. Dwa okręty treningowe przebywały od kilku dni w ciężkich warunkach atmosferycznych na manewrach. Byłem w dowództwie okrętu i gdy noc zapadła, stałem na mostku. Widoczność była słaba z powodu zalegającej miejscami mgły, więc i kapitan został na mostku, by mieć lepsze oko na wszystko, co się dzieje. Wkrótce po zapadnięciu zmroku obserwator ze skrzydła mostku zameldował. Światło z lewej burty dziobowej. Stałe czy rufowe? Zawołał kapitan. Stałe, kapitanie. Odpowiedział obserwator, co znaczyło, że jesteśmy na kursie grożącym niebezpiecznym zderzeniem. Wtedy kapitan zawołał do sygnalisty. Nadawaj. Jesteśmy na kursie kolizyjnym. Radzę zmienić kurs o 20 stopni. Radzimy raczej wam zmienić kurs o 20 stopni. Odpowiedziano nam. Jestem kapitanem. Zmień kurs o 20 stopni. Kazał wysłać kapitan. Jestem marynarzem drugiej klasy. Przyszła odpowiedź. Zmień lepiej kurs o 20 stopni. Wściekły już kapitan zawołał z furią. Wysyłaj. Jestem okrętem wojennym. Zmień kurs o 20 stopni. Sygnał świetlny otrzymany w odpowiedzi mówił. Jestem latarnią morską. Zmieniliśmy kurs. Zmiana paradygmatu doświadczana przez kapitana i przez nas, gdy to czytamy, stawia sytuację w zupełnie innym świetle. Widzimy rzeczywistość, którą odbiera jego ograniczona percepcja. Rzeczywistość, której zrozumienie w codziennym życiu jest ważne dla nas tak samo jak dla kapitana we mgle. Zasady są jak latarnie morskie. Są prawami naturalnymi, których nie da się złamać. Jak to zauważył Cecil B. DeMille, odnośnie praw zawartych w jego monumentalnym filmie Dziesięcioro przykazań, nie możemy złamać prawa, możemy tylko złamać siebie przeciw prawu. Choć każdy może patrzeć na swoje życie i związki międzyludzkie w kategoriach map i paradygmatów wypływających z doświadczeń i uwarunkowań, mapy nie są jednak terenem. są rzeczywistością subiektywną, usiłują tylko opisać rzeczywistość. Obiektywna rzeczywistość, czyli właściwy teren, stworzona jest z latarni morskich, zasad, które rządzą ludzkim wzrastaniem i szczęściem, praw naturalnych, które wieki historii utkały w materię każdego cywilizowanego społeczeństwa i złożyły w korzeniach każdej dobrze funkcjonującej rodziny i instytucji. To, w jakim stopniu nasze umysłowe mapy trafnie opisują teren, nie ma wpływu na jego istnienie. Występowanie tych zasad czy praw naturalnych jest oczywiste dla każdego, kto myśli głęboko i bada historię społeczną. Zasady wyłaniają się raz po raz, a zależnie od tego, w jakim stopniu członkowie społeczeństwa uznają je i harmonijnie z nimi współistnieją, prowadzą one do przetrwania i stabilizacji bądź do rozpadu i zniszczenia. Zasady, do których się odwołuje, to nie ezoteryczne, tajemnicze czy religijne idee. Nie uczę w tej książce żadnej zasady właściwej jednej konkretnej wierze czy religii, włączając moją własną. Są one częścią większości trwałych religii, a także stałych filozofii społecznych i systemów etycznych. Są dla każdego oczywiste i nie trudno je docenić. To prawie tak, jakby te zasady czy prawa naturalne były częścią człowieczeństwa, częścią ludzkiej świadomości, częścią sumienia. Zdają się być obecne w każdym ludzkim istnieniu, bez względu na warunkowanie społeczne i wierność wobec nich. Są obecne nawet wtedy, gdy owe uwarunkowanie i brak wierności doprowadziły do ich skostnienia. Mówię tu na przykład o zasadzie sprawiedliwości, z której wywodzi się nasza cała koncepcja równości i w konsekwencji prawa. U małych dzieci obserwujemy jakby wrodzone poczucie sprawiedliwości, objawiające się nieraz wbrew warunkującym je doświadczeniom. Różnice w definiowaniu i przejawianiu się sprawiedliwości są ogromne, jednak świadomość istnienia tej wartości jest niemal uniwersalna. Innym przykładem może być spójność wewnętrzna i szczerość. Chodzi tu o szczególny rodzaj uczciwości, polegającej na zgodzie naszych działań z przekonaniami i intencjami, o uczciwość wewnętrzną, uczciwość w stosunku do siebie samego. Tworzą one podstawy zaufania, niezbędne zarówno we współpracy między ludźmi, jak i w rozwoju, czy to indywidualnym, czy zbiorowym. Kolejna zasada to uznanie godności ludzkiej. Zasadę tę, czy wartość, wyraża główna myśl Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Uznajemy za oczywiste, że wszyscy ludzie zostali stworzeni jako równi i jednako uprzywilejowani przez Stwórcę z pewnymi niezbywalnymi prawami, a pośród nich prawem do życia, wolności i dążenia do szczęścia. Następną zasadą jest służenie, czy też idea wkładu. Kolejne to jakość lub doskonałość. Jest też zasada potencjału, mówiąca, że znajdujemy się wciąż w stanie embrionalnym. Możemy zatem wzrastać, rozwijać się i realizować coraz więcej naszego potencjału, objawiać coraz więcej talentów i zdolności. Ściśle związana z potencjałem jest zasada wzrostu, rozumiana jako proces wykorzystywania potencjału i rozwijania talentów, której towarzyszyć muszą takie zasady jak cierpliwość, pielęgnowanie i zachęta. Zasady to nie to samo, co praktyka. Praktyka jest konkretną działalnością lub akcją. Może być skuteczna w jednych okolicznościach i nie przydać się na nic w innych. Na przykład, gdy rodzice próbują wychowywać drugie dziecko dokładnie tak samo jak pierwsze. Praktyka jest zatem specyficzna dla danej sytuacji, podczas gdy zasady są głęboką, fundamentalną prawdą mającą uniwersalne zastosowanie. Odnoszą się zarówno do jednostek, do małżeństw i rodzin oraz do wszelkich prywatnych i publicznych organizacji. Uwewnętrznione stają się nawykiem, dając moc tworzenia różnorodnych praktyk i radzenia sobie z rozmaitymi sytuacjami. Zasady nie są wartościami. Wspólne wartości może mieć także banda złodziei, a przecież łamią oni fundamentalne zasady, o których tu mówimy. Zasady są terenem, wartości, mapą. Kiedy wyznajemy właściwe zasady, znamy prawdę. Mamy znajomość rzeczy odpowiadającą realiom. Zasady przewodzą ludzkości i stanowią o naszej wartości przetrwania. są fundamentalne i w gruncie rzeczy niekwestionowane, bo oczywiste. Łatwo zdamy sobie z tego sprawę, analizując absurdalność dążenia do szczęśliwego życia na podstawie zasad przeciwnych. Wątpię, czy ktokolwiek rozważałby poważnie nieuczciwość, nikczemność, bezużyteczność, pośredniość czy degenerację jako podstawy sukcesu i szczęścia. Choć ludzie mogą dyskutować, jak zdefiniować, manifestować czy stosować zasady, wygląda na to, że wszyscy mamy wewnętrzną świadomość ich istnienia.